Dzień dobry, witam Was na kolejnym wykładzie zdrowotnym, tym razem w okresie takim już późnojesiennym. Oczywiście są fanatycy jesieni i ferii barw, ale niezależnie od tego, jesień jest też bardzo zdradliwą porą roku. Z reguły jest szaro, buro, ponuro, dni są krótsze, a dla lekarzy szczególnie jest to okres, kiedy praktycznie kojarzymy go z natężonym takim sezonem infekcji dróg oddechowych, przeziębień i innych poważniejszych. Dlaczego akurat jesień? Czyli dlaczego to jesień jest, jak śmieją się informatycy, okresem, kiedy baza wirusów ulega aktualizacji? Otóż jest kilka powodów, że ten sezon zaczyna się gdzieś z początkiem października i trwa przez zimę do początków wiosny. Jednym z nich jest to, że w tym okresie nasza odporność się waha, a aktywizacja wirusów dodatkowo sprzyjają jej zimno, niskie temperatury i suche powietrze. Jeśli chodzi o naszą odporność, na ten temat jeszcze we wrześniu był wykład zdrowotny pod tytułem Nie chcę chorować zimą i tam mówiłam Wam o tym, jak przygotować się, jak wzmocnić swój układ odpornościowy na ten sezon. A dzisiaj chciałabym się podzielić z Wami taką częścią informacji, które zebrałam, co zrobić, kiedy mamy pecha, przeziębienie nas dopadło. Pierwsza rzecz to wrota zakażenia. Otóż wirusy dostają się do naszego organizmu w ogromnej mierze przez nos. Czyli to są nasze główne wrota zakażenia. W znacznie mniejszym stopniu są to jama ustna i spojówki oka. Chciałam Wam pokazać w związku z tym, dlaczego i jak wygląda na trakcie operacyjnym chirurg, żeby zapobiec wynikaniu patogenów do swojego organizmu. W jaki sposób nosi maseczkę? I ta maseczka, poproszę o slajd chirurga w maseczce. Ta maseczka, jak widzicie, prawidłowo założona, powinna być założona przede wszystkim tak, żeby objąć nos i jamę ustną. Czyli noszenie maseczki w ten sposób, że mamy ją poniżej nosa, na brodzie, na czole, zawieszoną na uchu czy włożoną do kieszeni, kompletnie nie ma sensu i możemy sobie równie dobrze wtedy darować taką ochronę. Więc jeśli nosimy maseczki w miejscach, pomieszczeniach zamkniętych, gdzie jest dużo osób, powinniśmy ją nosić prawidłowo, czyli założoną na nos, na usta. Tutaj jeszcze możemy sobie dopasować, żeby nie odstawała nam przy skrzydełkach nosa. Oczywiście nasz organizm posiada bariery ochronne, które nawet bez maseczki zapobiegają takiemu bezpośredniemu wnikaniu wirusów. Jedną z tych barier ochronnych jest produkowany przez nabłonek grzęskowy śluz. Wtedy wirusy grzęzną w tym nabłonku, w tym śludzie produkowanym przez nabłonek, są unieruchomione, możemy je wydmuchać, ewentualnie nawet jeśli dostaną się na tylną ścianę gardła razem ze śluzem, połykając dostaje się do żołądka, gdzie soki żołądkowe, a szczególnie kwas solny neutralizuje te wirusy. Oczywiście mówiąc o produkowanym śluzie, nie mam na myśli kataru. Niezależnie od przeziębień różnych, nawet jak jesteśmy zdrowi, od czasu do czasu, na przykład rano, zdarza nam się odkaszlnąć czy czasami wydmuchać nos. Jest to po prostu normalna, jak mawiają lekarze, toaleta drzewa oskrzelowego i nosa. Oczywiście ta bariera ochronna to nie tylko śluz, są jeszcze w nabłonku oddechowym fagocyty, takie komórki, które można powiedzieć pochłaniają, pożerają wirusy i je unicestwiają. Niezależnie od tego może dojść do złamania tej bariery ochronnej. Wpływ na to ma wahanie się właśnie naszego układu odpornościowego, czy chociażby chłodne temperatury, suche powietrze i duża ilość wirusów, na które jesteśmy narażeni. Jeśli ta bariera zostanie przełamana, wirusy wnikają do naszych komórek, powstaje stan zapalny i najczęściej przy przeziębieniach pierwszym objawem, jaki się pojawia, jest katar. Czyli jak do tej pory, co już znając styl życia wirusów możemy zrobić? Po pierwsze, jeśli nosimy maseczki, nóśmy je prawidłowo. Po drugie, ważne jest mycie rąk, no i unikanie dotykania, zwłaszcza jak jesteśmy na zewnątrz, nosa, ust czy oczu rękami. Następnie dość ważne, podkreślałam to już w poprzednim wykładzie, jest systematyczne stosowanie witaminy D. Można ją kupować w aptekach, w kroplach, ale równie dobrze są to naturalne oleje, które są bogate w witaminę D, na przykład kiedyś popularny tran. W badaniach klinicznych z 2010 roku wykazano, że dzieci w wieku szkolnym, które codziennie przyjmowały witaminę D, między innymi i najczęściej w postaci tranu, rzadziej chorowały na grypę typu A oraz inne choroby wirusowe, czyli korzyści z tego są naprawdę duże. Co zrobić jednak, kiedy mimo tego wszystkiego przeziębienie nas dopadnie? Pierwsza rzecz, bez paniki. Otóż przeziębienie jest z reguły chorobą łagodną, nie zostawia następstw, więc nie denerwujmy się, nic strasznego się nie dzieje. Jeśli chodzi o osoby dorosłe, statystycznie jedno, dwa przeziębienia w ciągu roku to jest taka norma. Oczywiście są osoby dorosłe, które od lat nie chorowały i bardzo dobrze, ale statystycznie taka częstość jest normalna. Jeśli chodzi o dzieci, zwłaszcza małe dzieci, takie, które po raz pierwszy poszły do przedszkola czy do szkoły, ta częstość to jest 6 do 8 przeziębień, infekcji w ciągu roku. I to jest wariant zupełnie normalny, czyli jeśli twoje dziecko w ciągu roku choruje około 6 razy, to nie ma się co niepokoić, nic się nie dzieje, wszystko jest ok. Co to jest przeziębienie? Przeziębienie jest infekcją górnych dróg oddechowych, czyli nosa, gardła, krtani. I jest to, jak już wspomniałam, infekcja łagodna. Najczęściej dopada nas nagle, to znaczy poprzedniego dnia byliśmy zupełnie zdrowi, a teraz czujemy, że coś nas łapie, czujemy się niewyraźnie, jesteśmy już przeziębieni. Objawy przeziębienia praktycznie u wszystkich ludzi są takie same. Głównym jest katar. Jest to na początku katar wodnisty, taki cieknący. Później robi się troszeczkę gęstszy, śluzowy i zatkany nos. Najczęściej w zależności od pory dnia jest przemiennie. Raz mamy zatkany nos, raz cieknący katar. Jest to jeden z bardziej dokuczliwych objawów przeziębienia, gdyż mamy wtedy załzawione oczy, pobolewa nas głowa, nie możemy oddychać. Generalnie właśnie dopiero jak łapiemy przeziębienie, to doceniamy, jak fantastyczną rzeczą jest móc swobodnie oddychać. Poza katarem do objawów przeziębienia najczęściej należy pobolewanie gardła, chrypka, niektórzy mają stany podgorączkowe, czasami pokasujemy, ale kaszel nie musi występować w przeziębieniu. Jak już mówiłam, wirusy są pasożytami wewnątrzkomórkowymi, czyli wnikają do naszych komórek, tam się namnażają i niszczą nasze komórki. Niszczenie ich powoduje reakcję zapalną organizmu. Ponadto wirusy zwiększają przepuszczalność naczyń krwionośnych. Stąd nie jest niczym szczególnie rzadkim, że w czasie przeziębienia zdarzają się krwawienia z nosa, czy pojawia się pasmo krwi gdzieś, jak wydmuchujemy nos. U osób, które mają na przykład powierzchownie położone sploty naczyniówkowe w śluzówce nosa, może dochodzić do większych krwawień, nawet do krwotoku z nosa. Ponadto część wirusów u niektórych osób może wywołać tak zwaną nadreaktywność oskrzeli. Polega ona na napadowych skurczach oskrzeli, co się charakteryzuje świstami, suchym kaszlem. Ten objaw występujący tylko u niektórych osób czasami wymaga konsultacji lekarskiej, ponieważ przy nadreaktywności oskrzeli czasami trzeba podać antybiotyk, dlatego że dość szybko dochodzi do nadkażenia bakteryjnego. Jak odróżnić przeziębienie od grypy? No, grypa jest już poważniejszym schorzeniem. Głównymi różnicami jest to, że grypa daje cięższe objawy, czyli mamy gorączkę. Ta gorączka niejednokrotnie potrafi dochodzić do 40 stopni. Mamy silne bóle mięśniowe, bóle głowy, duże osłabienie, bardzo często suchy, męczący kaszel. Również często zdarzają się poty nocne i czasami, ale wcale nie mało pacjentów to zgłasza, przeczulica skóry, czyli pacjent twierdzi, że wszystko go boli, bolą go włosy, rzęsy, paznokcie i sam, na sam dotyk reaguje inaczej niż normalnie. Jeszcze gorzej jest z COVID. To jest schorzenie gorsze niż grypa. Jest wywołane przez koronawirusa SARS-CoV-2. Z reguły, bo koronawirusy znamy od wielu lat i były z nami od kiedy je tam wykryto, nie wiem dokładnie kiedy to było, z tym, że generalnie grupa koronawirusów powoduje infekcje górnych dróg oddechowych, czyli przeziębienia. Z wyjątkiem dwóch, trzech, które mają duże powinowactwo do naszych dolnych dróg oddechowych, czyli do oskrzeli i płuc. Wśród nich jest właśnie SARS-CoV-1. To jest wirus, który został wykryty w prowincji chińskiej Guangdong w 2003 roku. Był dość wysoko śmiertelny, nie rozszerzył się na glob nasz. I drugim jest SARS-CoV-2, czyli ten, który właśnie jest przyczyną choroby COVID-19. Został pierwszy raz zbadany i odkryty również w Chinach. Tam się pojawił w prowincji Hubei, w jej stolicy Wuhan, w 2019 roku. Już pod koniec 2019 roku lekarze zgłaszali i decydenci w Chinach wiedzieli, że jest to wirus, który przenosi się z człowieka na człowieka. Jednak poinformowanie o tym opinii światowej nastąpiło skandalicznie późno, w związku z czym doszło do rozprzestrzenienia się tego wirusa globalnie i w tej chwili od dwóch lat zmagamy się z pandemią COVID-19. Co w tych wirusach SARS-CoV jest innego niż w zwykłych koronawirusach, z którymi stykaliśmy się wcześniej i które powodowały po prostu zwykłe przeziębienia u nas? Otóż to, że powodują one niewydolność oddechową, czyli bardzo szybko mają duże powinowactwo do dolnych dróg oddechowych. To jest u koronawirusów, które spotykaliśmy wcześniej, nietypowe. Sama nazwa SARS jest skrótem angielskich słów Severe Acute Respiratory Syndrome, czyli właśnie odpowiednik tej ostrej niewydolności oddechowej. Dlaczego to jest niebezpieczne? To znaczy, dlaczego wywoływanie zapalenia płuc o patomechanizmie wirusowym, niebakteryjnym, jest takie niebezpieczne? Dzieje się tak z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że powodują one tak zwane atypowe, czyli nietypowe, śródmiąższowe zapalenia płuc. Jest to o tyle podstępne, że zapalenie się płuc już się toczy, ale jest ono niewykrywalne metodami badania fizykalnego, czyli lekarz stetoskopem najczęściej nie wysłucha tego, że mamy zapalenie płuc. Dopiero badania obrazowe, czyli badanie takie typu rentgen, tomografia komputerowa czy rezonans, pokazują czasami bardzo już u niektórych zdewastowane płuca. Chciałabym Wam pokazać jeden z takich przykładów pacjentki, która dość szybko doszło u niej do postępu tego śródmiąższowego zapalenia płuc. U tej pacjentki normalny kolor płuc w badaniu obrazowym jest ciemny. Płuca są powietrzne i normalnie zdrowe płuco jest ciemne. U tej pacjentki wszędzie te miejsca, gdzie są takie mleczne, nieregularne zacienienia, płuca są zajęte, czyli to są te miejsca, gdzie te płuca są zalane śluzem, gdzie one nie funkcjonują, gdzie praktycznie tlen nie przechodzi z płuc do krwi. Przebiega to z reguły z dużą hipoksją, czyli spadkiem wysycenia tlenem krwi i jest stanem zagrażającym życiu. Poza tym, że jest to atypowe zapalenie płuc, jest niewykrywalne, właśnie drugim czynnikiem, gdzie jest, dlaczego wirusowe zapalenia płuc są niebezpieczne, jest to, że mają one tendencję u niektórych osób do gwałtownego przebiegu, czyli stan chorego nie pogarsza się z dnia na dzień powoli, tylko czasami to jest z godziny na godzinę. Objawami COVID-19 są objawy, które spotykamy w przeziębieniach czy w grypie. Dochodzą też niektóre dodatkowe. Takim bardzo typowym objawem jest nagła utrata węchu i smaku. Nie to, że takie osłabienie węchu i smaku, bo to przy zwykłym katarze również występuje, tylko zupełnie niewyczuwanie zapachów. Jest gorączka z reguły powyżej 38 stopni, bardzo często właśnie hipoksja, czyli obniżenie wysycenia krwi tlenem. Dlatego tak popularne w pandemii od 2 lat jest stosowanie pulsoksymetrów. Jest to taki sprzęt elektroniczny, który zakładamy sobie na palec i który nam pokazuje, jakie mamy poziom wysycenia krwi tlenem. Zdrowa osoba z reguły ma między 97 i 99, mam w tej chwili 98, wysycenie krwi tlenem. W hipoksji, jeśli nam spadnie to wysycenie do 92% i niżej, jest to powód do pilnego skontaktowania się z lekarzem. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę to, jaką wcześniej mieliśmy wysycenie krwi tlenem, bo są osoby, które mają na przykład umiarkowaną czy ciężką niewydolność przebiegu POHP i u nich 93% wysycenie tlenem jest normą, ale te osoby i tak powinny ze względu na swoją chorobę podstawową przy każdej chorobie infekcji ciężkiej kontaktować się z lekarzem. Poza hipoksją bardzo często w COVID występują silne bóle głowy, bardzo silne bóle mięśniowe, duże osłabienie, czasami zawroty głowy utrzymujące się i dezorientacja. Występują zaburzenia oddychania i około 10-20% wymioty i biegunka, co jest objawem również wymagającym czasami kontroli lekarskiej, dlatego że dodatkowo sprzyja on odwodnieniu i pogorszeniu stanu pacjenta. Jeśli chodzi o te zaburzenia oddychania, od 10 do 20% osób wymaga oddechu wspomaganego albo respiratora, co oczywiście ratuje życie, ale samo w sobie świadczy już o bardzo ciężkim stanie i jeśli chodzi o użycie respiratora, z reguły szanse na przeżycie to jest około 50%. Jak już wspomniałam, epidemia ta ma zasięg globalny, jest uważana za bardzo duże zagrożenie i śmiertelność w pierwszej połowie 2020 roku średnio na świecie wynosiła z powodu COVID 3,44%, a w Unii Europejskiej 2,67%. Obecnie ze względu na stosowane szczepienia na pewno ta śmiertelność jest niższa. Zachorowania na grypę i COVID mogą wystąpić praktycznie w każdej porze roku, no ale z tego co obserwujemy, a jeśli chodzi o grypę, obserwujemy ją już od 100 lat, wykazuje ona pewną sezonowość i w naszej szerokości geograficznej z reguły na grypę choruje się najczęściej między październikiem a marcem. Jeśli chodzi o COVID, jeszcze może trochę zbyt wcześnie, żeby tak z pewnością mówić, ale nawet tak jak się obserwuje jej infekcje, które pojawiają się w kolejnych miesiącach, to widać, że też wskazuje, że chyba będzie ulegała właśnie temu takiemu wzorcowi sezonowemu zachorowań, czyli zdecydowanie ilość tych infekcji będzie się zwiększała w sezonie jesienno-zimowym. Jeśli chodzi o grypę, w ostatnich latach śmiertelność na nią wynosiła średnio, bo to zależy od natężenia zarażeń, od 300 tysięcy do 600 tysięcy na rok. Jeśli chodzi o COVID, na razie ilość zgonów sięga około 5 milionów, czyli jeśli by liczyć, bo jeszcze 2021 się nie skończył, to średnio na razie to jest około 3 milionów osób na rok globalnie. Chociażby z tego widać, że no COVID, jeśli chodzi o samą śmiertelność, jest około 10 razy gorszy niż grypa. Jak odróżnić COVID od grypy? Bardzo trudno jest. Praktycznie dobrze jest wykorzystać fakt, że można zrobić test, ponieważ nie da się odróżnić tego tylko po objawach. Objawy są bardzo podobne. I jeszcze jedno pytanie, jak odróżnić, kiedy trzeba przy przeziębieniu czy przy infekcji zastosować antybiotyk? Ważne, ponieważ w Polsce jest taka tendencja do nadużywania antybiotyków, co też nie jest wskazane i zdrowe. Otóż są dwa wskazania, kiedy przy przedłużającym się przeziębieniu trzeba dodać antybiotyk. Pierwszy z nich to przeziębienie, które trwa 7 dni i nie mamy przez ten czas poprawy, raczej skłania do zastosowania antybiotyku. Oczywiście u osób, które wcześniej były zdrowe i dopiero złapały przeziębienie, bo u osób, które na przykład mają ciężkie POHP czy ciężką astmę, z reguły antybiotyk profilaktycznie włącza się już wcześniej, żeby zapobiec nadkażeniu bakteryjnemu. I drugi powód, czy drugi stan, kiedy lekarz decyduje się na włączenie antybiotyku w infekcji, która początkowo była przeziębieniem wirusowym, to jest stan, kiedy po kilku dniach stosowania zwykłego objawowego leczenia mamy poprawę, kilka dni jest dobrze, po czym znowu nawraca gorączka i pogarsza się nasz stan. Wtedy najczęściej decyzja jest o zastosowaniu antybiotyku. Co możemy zrobić sami, jeśli już złapiemy przeziębienie? Poza tym, że jak wspomniałam, wymaga to troszkę cierpliwości, nie panikować, to jest choroba łagodna, to pierwsze kilka dni spokojnie możemy wykorzystać sposoby domowe. Rozsądne jest pozostanie w domu. Jeśli ze względu na charakter pracy nie możemy pozostać w domu, to maksymalnie ograniczyć liczbę kontaktu z innymi i dać sobie więcej czasu na wypoczynek. Przyjmować tylko ciepłe napoje, niegorące, ciepłe posiłki i powiedzmy generalnie stosować to wszystko, co nas rozgrzewa. Sama nazwa przeziębienie sugeruje, że jest to schorzenie, które jego początek ułatwia nasze wychłodzenie organizmu, więc wszystko, co rozgrzewa, co kto lubi, będzie działało korzystnie. Z rzeczy, które mamy w domu albo warto mieć w domu, olejki eteryczne, poproszę slajd. Otóż Warto je mieć w domu. Działają one korzystnie przy nieżycie nosa, ale również przy nieżycie oskrzeli. Z tych olejków eterycznych mamy na przykład olejek eukaliptusowy, mentolowy, tymianek, kamfora. Są oczywiście dostępne też w aptekach maści z olejkami eterycznymi typu Vic Vaporub, Rub Arom czy inne dowolnie dostępne. Jest korzystnie zarówno w wieku dziecięcym, jak i u dorosłych zastosować je. Dobrze też działa olejek z oregano. Jest on dość intensywny, więc trzeba uważać i stosować go zgodnie z zaleceniem. Poza olejkami miód. Miód ma działanie i przeciwbakteryjne, i antyoksydacyjne, i przy wszelkich infekcjach będzie zmniejszał częstość kaszlu i natężenie tego kaszlu, co ma duże znaczenie i szczególnie u dzieci jest wskazany. Nie musi być dużo tego miodu, wystarczy w sensie profilaktycznym czy leczniczym, jeśli zastosujemy jedną łyżeczkę rano, jedną łyżeczkę wieczorem. Ja osobiście radzę, jeśli jest taka możliwość, żeby to był miód lipowy, ze względu na to, że kwiat lipy ma działanie wspomagające przy przeziębieniach, ma też działanie napotne, ale można stosować każdy inny miód. W niektórych publikacjach pojawia się, że jeden z moich ulubionych miodów, czyli miód gryczany o bardzo charakterystycznym, intensywnym smaku i pięknym miodowo-brązowo-złotym kolorze, nie jest za bardzo wskazany u dzieci z alergiami. Trudno mi powiedzieć, czy to jest prawda, ale ci, którzy mają dzieci alergiczne, zwróćcie na to uwagę. W sensie wskazuje się, że miody gryczane mają bardzo dużo pyłków, w związku z czym mogą dodatkowo alergizować. Jeśli widzicie, że wasze dziecko tak reaguje, czasami nie jest to jakieś tam powiedzmy uczulenie na miód, tylko być może na ten konkretny, czyli każdy inny miód spadziowy, lipowy, akacjowy, dziecko będzie tolerowało bardzo dobrze. Następna rzecz, mukolityki. Rozmaite mukolityki są to środki, które rozrzedzają naszą wydzielinę śluzową, czyli i przy wydmuchiwaniu nosa, i przy odkasływaniu wydzieliny z oskrzeli jest to bardzo pomocne w łagodzeniu naszego kaszlu. Można kupować w aptekach, są różne syropy zawierające ambrosol, zawierające prawoślas, tymianek. Samo nawilżenie, czyli po prostu picie odpowiedniej ilości płynów jest bardzo ważne. Ponadto możemy stosować soki czy syropy, na przykład z mniszka lekarskiego, z kwiatu bzu czarnego, z malin, z lipy. Jest tego naprawdę całe mnóstwo. To, co mamy sprawdzone, dobrze jest, żebyśmy w domowej apteczce posiadali. Czyszczenie nosa i płukanie gardła. Czyszczenie nosa zwłaszcza z premedytacją umieściłam tutaj, dlatego że popełniamy błędy przy wydmuchiwaniu nosa, przy przeziębieniu, które czasami powodują, że pogarszamy swój stan zdrowia. Pierwsza rzecz to jest zbyt intensywne wycieranie nosa, zwłaszcza jakimś szorstkim papierem. Powoduje to, że z reguły obedrzemy sobie tutaj skórę i śluzówkę nosa. Bardzo często dochodzi wtedy też do pojawiania się opryszczki u wejścia do nosa. No, pogarsza to nasze samopoczucie, jest to bardzo bolesne, więc nie powinniśmy tego robić. Ale to jest takie powszechne i wszyscy to mniej więcej wiedzą i znają, doświadczyli najczęściej również. Dwa inne powody. Pamiętacie, wirusy zwiększają przepuszczalność naczyń krwionośnych. Jeśli bardzo intensywnie, z natężeniem wydmuchiwamy nos, tak że nam po prostu mało gałki nie wyskoczą z oczodołów, to po pierwsze możemy spowodować krwawienie i krwotok z nosa, a po drugie, o czym wie stosunkowo chyba najmniej pacjentów, w momencie takiego natężonego dmuchania nosa pod ciśnieniem możemy sobie do zatok szczękowych i do zatok czołowych wdmuchać tą wydzielinę śluzową razem z wirusami. Czyli sami w ten sposób zapracowujemy na jedno z dość częstych powikłań przeziębienia, czyli ostre zapalenie zatok. Płukanie gardła, wiadomo, samo nawilżanie gardła i odkażanie, płukanie szałwią czy czymś innym, co mamy sprawdzone, również jak i inhalacje jest jak najbardziej wskazane. Gęsi smalec ostatnio zaczyna być modny. Stosuje się go zarówno z zewnątrz na skórę, ma działanie rozgrzewające, czyli tak samo jak maści rozgrzewające do stosowania na klatkę piersiową i między łopatkami. Również bardzo dobry efekt daje spożywany w bardzo małych ilościach, ale dość często, jeśli chcemy sobie złagodzić natężenie kaszlu, ale też takie uczucie uporczywego drapania, swędzenia na tylnej ścianie gardła, które prowokuje do kaszlu. Gęsi smalec świetnie sobie z tym radzi. I ostatni rosół. Umieściłam specjalnie, bo rosół to po prostu polski kod kulturowy. Kiedyś każda babcia wiedziała, jak przyrządzić pyszny, esencjonalny rosół, zwłaszcza kiedy chorujemy, ale również doskonały w okresie rekonwalescencji, nie tylko przy wracaniu do zdrowia po infekcjach, ale również po wszelkich zabiegach operacyjnych i innego rodzaju osłabieniach. Rosół zawiera bardzo dużo świetnie przyswajalnych składników, aminokwasów, soli mineralnych. Zawiera między innymi karnozynę, która poprawia nasz nastrój, poprawia działanie jelit. Generalnie jest doskonałym środkiem odżywiającym właśnie w okresie infekcji. Zwłaszcza, że jak obserwuje pewnie każdy, kto chorował, kiedy mamy zatkany nos, kiedy chorujemy, z reguły nie mamy apetytu, nie mamy smaku, nie chce nam się jeść szczególnie. Natomiast rosół jako płyn, kiedyś jeszcze w Polsce dodawano do takiego rosołu czy bulionu żółtko, żeby to było bardziej odżywcze, naprawdę ma doskonałe działanie regenerujące i poprawiające nasz stan w chorobie. I cóż, po kilku dniach, kiedy nie ma poprawy, powinniśmy skontaktować się z lekarzem. Co zrobi lekarz? Więc pierwsza rzecz, jaką z reguły zaleci, są to niesterydowe leki przeciwzapalne. Chodzi o działanie przeciwzapalne, żeby zniwelować tą część, tą część, powiedzmy, infekcji, która często powoduje nasze dolegliwości, a przy okazji skrócić w ten sposób, zmniejszając nasz ból, czas chorowania. U dorosłych stosuję najczęściej w infekcjach dróg oddechowych ibuprofen i kwas acetylosalicylowy, czyli popularną polopirynę albo aspirynę. Dlaczego podkreślam, że u dorosłych? Ponieważ aspiryny nie powinno się stosować u dzieci poniżej 12 roku życia. Czyli u dzieci stosuję ibuprofen, u starszych młodzieży i dorosłych ibuprofen albo kwas acetylosalicylowy. Stosunkowo rzadko stosuję paracetamol, a to dlatego, chociaż jest modny, że paracetamol ma działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, ale praktycznie nie ma działania przeciwzapalnego albo znikome. Natomiast ibuprofen ma działanie przeciwbólowe, ma działanie przeciwgorączkowe, a dodatkowo, bardzo ważne, ma działanie przeciwzapalne, czyli jakby działa przyczynowo, zmniejszając zapalenie. To jest jeden z powodów, dlaczego wolę ibuprofen. Drugi jest taki, że kiedy stosujemy paracetamol, a nie jest to specjalnie znana rzecz, nie powinniśmy stosować jednego z mukolityków, czyli środków wykrztuśnych, mianowicie acetylocysteiny. W aptece są to leki znane pod nazwą ACC albo Fluimucil. Paracetamol i Fluimucil działają antagonistycznie do siebie, czyli jeden znosi działanie drugiego. Jeśli u dziecka stosujemy paracetamol, to nie możemy stosować i Fluimucilu, tylko inny środek mukolityczny. Jeśli u dziecka stosujemy ibuprofen, każdy środek mukolityczny możemy zastosować. Kolejnym błędem, który często popełniają młode mamy, jest mieszanie dwóch środków na gorączkę, właśnie paracetamolu i ibuprofenu. Absolutnie nie można tego robić, ponieważ podane razem albo w niewielkim odstępie o siebie paracetamol i ibuprofen zwiększają wspólnie swoje działania uboczne i negatywnie działają na wątrobę. Także jeśli zaczęliśmy stosować paracetamol, to stosujemy paracetamol. Jeśli ibuprofen, to ibuprofen. Jeszcze jednym błędem, też najczęściej popełnianym przez rodziców małych dzieci, jest zbyt szybkie wyrywanie się z obniżaniem gorączki. Zupełnie niepotrzebnie, jeśli to nie jest wysoka gorączka, a dziecko na przykład ma problem z piciem i tak dalej, bo wtedy to rzeczywiście może dojść do odwodnienia. Ale jeśli ta gorączka jest niewielka, poniżej 38 stopni, dziecko spokojnie przyjmuje płyny, nie ma wymiotów i biegunki, poczekajmy. Dajemy mu pić, dajemy mu różne napary ziołowe, może być rumianek, może być lipa. Nie ma sensu obniżać niewielkiego stanu podgorączkowego. Dlaczego? Dlatego, że nasz organizm wie, co robi. Podwyższona temperatura niszczy niektóre wirusy, między innymi bardzo często powodujące przeziębienia, rinowirusy. Także korzyścią jest nie śpieszyć się z podaniem leku przeciwgorączkowego. Dopiero jeśli ta infekcja trwa, jak mówiłam, 5-7 dni, kontakt z lekarzem jest o tyle istotny, że być może jest to czas, kiedy warto rozważyć włączenie antybiotyku. Pozytywem z tych wszystkich infekcji jest to, że naprawdę większość infekcji okresu jesienno-zimowego to są łagodne infekcje górnych dróg oddechowych, łagodne przeziębienia, które praktycznie samoistnie mijają po około 7 dniach i, co istotne, praktycznie nie pozostawiają po sobie żadnych następstw. Możemy wielokrotnie chorować i nie mieć żadnych odległych skutków ubocznych takiej infekcji. Troszeczkę inaczej jest z grypą i COVID. Po grypie dość często utrzymuje się przedłużony kaszel, najczęściej suchy, występujący rano i wieczorem. Jest on też naturalnym sposobem rekonwalescencji zdrowienia, jest czymś normalnym. Czasami do miesiąca po grypie ten kaszel coraz bardziej słabnący występuje. Chodzi o to, że te zniszczone przez wirusy komórki naszego układu oddechowego muszą się zregenerować. To jakiś czas trwa. Czasami trwa tydzień, dwa, ale u niektórych dłużej, właśnie 3-4 tygodnie. Przy COVID również te zniszczenia są jeszcze bardziej intensywne, więc organizm powoli wraca do siebie. Kaszel utrzymuje się czasami nawet do 3 miesięcy. Tak samo niektóre inne objawy, nawet zaburzenia węchu i smaku, mogą utrzymywać się miesiącami. Na sam koniec chciałam zostawić rzecz taką najważniejszą, mianowicie informację dla Was, kiedy macie pilnie skontaktować się z lekarzem. I wynotowałam sobie takich kilka punktów, czyli ważne jest, jeśli któryś z tych punktów wystąpi w czasie Twojego przedłużającego się przeziębienia, to kontakt z lekarzem powinien być pilny. Do nich należy trudności w oddychaniu. Kolejny to uporczywy ból w klatce piersiowej i uporczywy ból w jamie brzusznej. Nie razem, tylko ten albo ten wystarczy. Następnie silne bóle mięśniowe, bardzo dokuczliwe, takie, które utrudniają nam wstanie z łóżka. Również osłabienie, które jest takie, że nie możemy się podnieść, żeby na przykład pójść do toalety. Następnie drgawki. Trudności z oddawaniem moczu. Jeśli zobaczycie taki, zaobserwujecie u siebie taki objaw, również musicie pilnie skontaktować się z lekarzem. Utrzymujące się zawroty głowy i dezorientacja. Podkreślam, utrzymujące się, dlatego że w przeziębieniach z osłabieniem, czy tym bardziej w grypie, Bardzo często przy na przykład szybszym wstaniu, jeśli chcemy pójść do toalety, może nam się kręcić w głowie czy coś takiego. To nie o takie zawroty głowy i dezorientację chodzi. Chodzi o coś, co utrzymuje się dzień lub dłużej. Wtedy pilnie kontaktujemy się z lekarzem. I ostatnie, jeśli mamy chorobę przewlekłą, zwłaszcza chorobę płuc czy chorobę serca, i zauważymy w trakcie infekcji wyraźne pogorszenie się tej choroby przewlekłej. To są te istotne punkty, na które powinniśmy zwrócić uwagę i potraktować je poważnie. No i to praktycznie byłoby wszystko, czym dzisiaj chciałam się z Wami podzielić. Życzę Wam wszystkim zdrowia, zarówno tym małym, dużym, młodym i trochę starszym. I zważywszy na suche powietrze w pomieszczeniach, które powinniśmy nawilżać i też różne sposoby tego, czy nawilżacze, czy nawet powieszenie ręcznika na koloryferach ma korzystne znaczenie. A ja dzisiaj, póki deszcz nie pada, skorzystam z tego, żeby wyjść na świeże powietrze. Także żegnam Was i do zobaczenia.